Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzydziestego sierpnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W Castel Gandolfo rozpoczęło się z udziałem papieża doroczne spotkanie uczniów Józefa Ratzingera. Będziemy o nim rozmawiać z kardynałem Christophem Szembornem. Powiemy też o nowych misjonarzach z archidiecezji katowickiej, a w drugiej części programu nadamy wywiad z księdzem Józefem Klochem o instrukcji episkopatu w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi. Zapraszamy.
Nowy nuncjusz apostolski w Izraelu, a zarazem delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie arcybiskup Giuseppe Lazzarotto będzie, podobnie jak jego poprzednik arcybiskup Fernando Franco, jednocześnie nuncjuszem na Cyprze. Odnośną papieską nominację podano do wiadomości w Watykanie.
Ekumeniczne owoce i pytania w dialogu z luteranami i anglikanami to temat spotkania kręgu uczniów Ratzingera. Rozpoczynający się dziś doroczny zjazd byłych studentów obecnego papieża zorganizowany został w Castel Gandolfo i odbywa się już po raz 36. To jeden ze stałych terminów w kalendarzu profesora Ratzingera, który został zachowany również po jego wyborze na stolicę Piotrową.
W tym roku punktem wyjścia do dyskusji jest książka kardynała Waltera Kaspera Zbieranie owoców – podstawy wiary chrześcijańskiej w dialogu ekumenicznym. W gronie prelegentów i uczestników znajdują się m.in. przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch, kardynał Christoph Schönborn z Wiednia, biskup Hans-Jochen Jaszke z Hamburga i emerytowany biskup ewangelicki Ulrich Wilknes.
O spotkaniach uczniów Józefa Ratzingera oraz tematyce tegorocznych obrad rozmawialiśmy z kardynałem Christophem Schönbornem, którą obecnego papieża poznał na Uniwersytecie w Ratyzbonie.
Fakt, że Ojciec Święty wybrał taki temat obrad, pokazuje, że problem ekumenizmu ma dla niego pierwszorzędne znaczenie. Tym bardziej, że spotykamy się w bliskiej już perspektywie 50-lecia Soboru Watykańskiego II. Pokazuje to, że papież przywiązuje wielką wagę do dialogu i spotkań między podzielonymi chrześcijanami.
Za 5 lat przypadnie 500-lecie reformacji. Czy rocznica ta będzie miała wpływ na przebieg waszej debaty?
Myślę, że inaczej być nie może. Będziemy przecież dyskutować o dialogu z luteranami, a i anglikanizm jest przecież konsekwencją reformacji. Od Ojca Świętego oczekujemy dialogu w prawdzie i miłości. W prawdzie, bo nie można ukrywać dramatu podziałów. Przypuszczam, że postawione zostanie też pytanie, czym jest reforma Kościoła. Dla papieża jest to bardzo ważne pytanie. Znamy przecież jego nauczanie o potrzebie reformowania Kościoła w ciągłości z jego tradycją. W kontekście rocznicy reformacji na pewno będziemy mówić, czym jest prawdziwa reforma Kościoła i jakiej reformy potrzebujemy dzisiaj.
Jak przebiegają debaty w kręgu uczniów Józefa Ratzingera? Istnieje rzeczywista swoboda wymiany opinii?
Jest to krąg akademicki. A zatem liczą się argumenty. Oczywiście po tak wielu latach łączy nas też przyjaźń. Spotykamy się już od ponad 30 lat. Niemal wszyscy jesteśmy już w wieku emerytalnym, ale nasze spotkania zawsze miały charakter akademicki. Papież jest naukowcem. Dla niego zawsze najważniejsze były argumenty i dążenie do prawdy.
Na początku waszych spotkań papież dokonuje zawsze podsumowania minionego roku, najważniejszych wydarzeń w Kościele i w Watykanie. Jakich tematów spodziewa się ksiądz kardynał w tym roku?
Jest to zawsze bardzo ważna chwila spotkania. Zawsze tak było. Wcześniej kardynał Ratzinger dzielił się z nami swoimi doświadczeniami z Kongregacji Nauki Wiary. Zawsze z wielkim zainteresowaniem oczekiwaliśmy tego wystąpienia. Trudno przewidzieć, o czym będzie mówił tym razem. Ale dla nas bardzo pouczający jest nie tylko sam wybór zagadnień, wydarzeń, ale przede wszystkim to, w jaki sposób papież je odczytuje. Właśnie w tym widać całą jego mądrość, w tym, jak mówi o ważnych wydarzeniach minionego roku.
Mówił kardynał Christoph Szembornmetropolita Wiednia i jeden z byłych uczniów Józefa Ratzingera. Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatikana.org. 13 księży archidiecezji katowickiej zostało posłanych do posługi na misjach lub w innych diecezjach. 2 kapłanów uda się do Zambii i do Peru. Pozostali podejmą pracę w Anglii, Walii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Czechach oraz Szwajcarii. Dyspozycje są odpowiedzią na prośbę miejscowych biskupów pragnących rozwijać działalność duszpasterską wśród mieszkających tam Polaków. O nowych dyspozycjach rozmawialiśmy z księdzem Krzysztofem Jończykiem, który podejmie pracę wśród Polaków w Hiszpanii.
Jeśli mówimy o misjach, przede wszystkim myślimy o tych misjach pierwszego stopnia, czyli Afryka, Ameryka Południowa, Azja. Natomiast dziś niestety, jeśli mówimy o misjach, musimy też powiedzieć o misjach drugiego stopnia w Europie. Mówię niestety, bo szkoda, że Europę już też musimy ewangelizować, gdzie brakuje kapłanów. I dlatego też 10 z nas wyjeżdża do pracy w Europie. Zdecydowałem się na taki wyjazd, i arcybiskup się zgodził, więc jestem gotowy. W różnych krajach mówimy różnymi językami. Tych języki trzeba poznać, natomiast świat ma swoje uwarunkowania terytorialne. Są granice państw, natomiast nie ma granic Kościoła. Kościół nie ma granic, jest jeden i wszędzie mówimy tym samym językiem, językiem Jezusa Chrystusa. Dlatego też jako kapłani tej diecezji jedziemy do innych kościołów, ale ciągle wiemy, że jesteśmy w jednej wspólnocie i to jest też ważne. Chcę też prosić przy tej okazji o modlitwę za powołania kapłańskie, żeby nigdy nie zabrakło, powołania zakonne, ale też o powołania misyjne, bo każdy, kto wyjeżdża, rozmawiając z tymi, którzy już pracują na misjach, mówią, że czują ogromną siłę tej modlitwy, która jest tutaj w Polsce i dzięki tej sile modlitwy oni mogą tam pracować.
Rada Biskupów Diecezjalnych przyjęła instrukcję Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi. Dokument opracowany pod kierunkiem arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, porządkuje zasady administrowania majątkiem kościelnym. Instrukcja nie ma charakteru obligatoryjnego, a jej wprowadzenie zależy od woli biskupa diecezjalnego. O szczegółach tego dokumentu z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, księdzem Józefem Klochem, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Wiele się mówiło od roku, kiedy rozpoczęły się prace nad tym dokumentem, że będzie to taki sposób na uporządkowanie finansów Kościoła w Polsce. Tymczasem ten dokument ma zupełnie inny charakter.
W części jest porządkowaniem zagadnień finansowych, bo chcę zwrócić uwagę, że nie dotyczy on finansowania Kościoła, broń Boże, już nowego jakiegoś finansowania Kościoła, bo niby skąd miały być te pieniądze, które miały być dzielone. To nie jest poprawne myślenie. Natomiast instrukcja jest zbiorem wskazówek, w jaki sposób zarządzać dobrami materialnymi Kościoła. To jest swego rodzaju podręcznik dla biskupa diecezjalnego i dla jego współpracowników.
Ta instrukcja ma wprowadzić normy, które wyznaczył już Sobór Watykański II i te normy obowiązują w Kościele Powszechnym od chwili publikacji nowego kodeksu prawa kanonicznego w 1983 roku. Jednocześnie ten dokument bierze pod uwagę, co jest chyba bardzo istotne, także prawo państwowe, prawo polskie, które musi być spełniane zarówno przez kościelne instytucje, jak i przez osoby prawne.
Inaczej być nie może. Obowiązuje nas prawo podwójne w Kościele, to znaczy właśnie kodeks prawa kanonicznego i prawo państwowe. W tymże zbiorze instrukcji są przytoczone wszelkie akty prawne, które dotyczą właśnie zagadnień materialnych, ekonomicznych, gospodarczych. I dzięki temu, można powiedzieć, podręcznikowi, który zawiera w sposób uporządkowany wszystkie te wskazania, jest to jakieś kwantum wiedzy, kompendium wiedzy, zbiór informacji, który pozwala się dobrze zorientować, do czego tak naprawdę dzisiaj jest zobowiązany ktoś, kto zajmuje się w ogóle kwestiami ekonomicznymi czy gospodarczymi. Prawo państwowe się zmienia szalenie szybko i o tym musimy pamiętać, że ta instrukcja dziś zawiera aktualny zbiór podstaw prawnych, norm prawnych, ale za miesiąc, za pół roku mogą się ukazać inne albo nowe, a niektóre mogą być zmienione. Zatem tutaj niestety trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, niemniej cała ta instrukcja zwraca uwagę, to są naprawdę ważne zagadnienia. Nie możemy ich lekceważyć, nie możemy od nich uciekać, nie możemy udawać, że ich nie ma.
Zespół, który opracował instrukcję, zespół działający pod kierunkiem arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, dużą wagę przyłożył do tego, aby zarządzanie tymi dobrami kościelnymi w znacznej mierze przejęły osoby świeckie, a nie duchowne, co przyznam, mnie osobiście nieco zaskoczyło.
Mnie nie zaskoczyło, dlatego że w naszej diecezji, w mojej diecezji, a więc tarnowskiej, kiedy był biskup Wiktor Skworc naszym biskupem diecezjalnym, powstawały właśnie rady ekonomiczne i wcześniej zresztą trochę też. Bo rzecz w tym, że wspólnota parafialna to nie jest takie ciało, gdzie ksiądz ma zrobić wszystko za całą resztę. Właśnie to jest wspólnota. Zatem rada ekonomiczna, jeśli istnieje, to ona oczywiście musi się składać głównie z osób świeckich. Są przecież bankowcy, są księgowe, są ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i się znają na tym, po prostu się znają na tym. A ksiądz nie musi się na tym znać aż tak dogłębnie i on powinien skorzystać z ich pomocy, dorady. Mało tego, to wyjdzie na dobre wszystkim, całej parafii, więc dla mnie nie jest to dziwne i ja nie dzielę w ogóle kościoła na świeckich, na duchownych, to jest po prostu jeden kościół. Każdy ma w nim swoją funkcję i stara się ją wypełnić.
Omówmy proszę księdza pokrótce te główne tezy instrukcji. O jednej z nich już ksiądz wspomniał, to jest utworzenie rad ekonomicznych w każdej parafii. Kolejną sprawą, jaką instrukcja proponuje, jest publikacja sprawozdań z działalności, nazwijmy to, ekonomicznej, czy w ogóle sprawozdań finansowych, zarówno na poziomie parafialnym, jak i diecezjalnym.
Zacznijmy od tego, że w czasach komunizmu te informacje finansowe służyły niejednokrotnie do tego, żeby nękać parafię. Były wyznaczane podatki, zupełnie nielogiczne. I wówczas należało te wszystkie informacje finansowe trzymać, jak to się mówi, przy orderach. I musimy pamiętać, że część duchownych, dziś proboszczów, to jest właśnie pokolenie tamtych lat. I zmienić styl myślenia u nich jest bardzo trudno, ile w ogóle to jest możliwe. Bo dzisiaj to te pieniądze, jak zresztą wykazał raport na temat finansów Kościoła Katolickiego w Polsce, autorstwa Katolickiej Agencji Informacyjnej, to naprawdę nie ma co ukrywać. To albo są marne pieniądze, albo są takie pieniądze, że one wystarczają co najwyżej na działalność parafii. W niektórych wypadkach większych parafii na zamożniejszych terenach może ona sobie pozwolić na znacznie więcej, co zresztą bardzo często idzie w działalność charytatywną, edukacyjną i tak dalej. Jeśli zatem parafia ma jakieś jeszcze ewentualnie dobra, to należy nimi dobrze zarządzać. I tu chodzi o te zasady i wolnorynkowe, i zasady związane ze sprawozdawczością w odniesieniu do państwa, ale też i do kościoła, żeby było wiadomo, z jakimi potrzebami należy się liczyć w najbliższym czasie. Po tym czasie totalitaryzmu do 1989 roku dzisiaj wszyscy się przyzwyczajają, to nie tylko duchowni, wszyscy się przyzwyczajają do tego nowego stylu związanego również ze sprawozdawczością, może nie bardzo ukochaną przez wszystkich, nie tylko duchownych, ale są to pewne obowiązki wobec państwa i wobec władzy zwierzchni w kościele, które trzeba wykonać. Więc może nie tylko taka istotna sprawa to jest sprawozdawczość, ale istotną sprawą jest dobre zarządzanie tym, co się ma, żeby procentowało to, żeby pracowało dla parafii, dla ewangelizacji, właśnie dla celów charytatywnych, właśnie dla celów edukacyjnych. Przecież nie jedna parafia prowadzi też szkołę, przedszkole, żłobek nawet, a to jest swego rodzaju zabezpieczenie dla tej działalności. I tym trzeba dobrze zarządzać.
I w tym kontekście instrukcja postuluje m.in. powołanie w każdej diecezji odrębnej instytucji, której zadaniem będzie zarządzanie dobrami materialnymi tej diecezji.
Kościół ma czasem bardzo stare dobra. Dobra stare w sensie tym, że przed wieloma laty one zostały zapisane Kościołowi, ale tak samo po roku 89 one wróciły do Kościoła wskutek właśnie zwrotu zagarniętych bezprawnie pewnych nieruchomości. Czasem są to niemałe, czy to tereny, czy budynki. Słyszeliśmy od czasu do czasu, że często zakon szybko się ich pozbywa. Na przykład zakon, czy parafia, czy diecezja, a to właśnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby ta rzecz owocowała swojemu panu. Jest takie powiedzenie rzymskie, res fructificat dominum. A więc jeżeli ma jakieś dobra, czy to parafia czy diecezja, to one powinny być tak zarządzane, dobrze zarządzane przez osobne zupełnie ciało, żeby owocowały. A jeszcze odrębną zupełnie rzeczą jest oddzielenie pewnej działalności gospodarczej od statutowej, bo na przykład grzebanie zmarłych to nie jest działalność biznesowa, gospodarcza, tylko to jest jeden z przejawów działalności odwiecznej, od zarania dziejów Kościoła, od zawsze Kościoła. I jeśli dzisiaj ktoś mówi, że prowadzenie cmentarza to jest biznes, no to my mówimy, grzebanie zmarłych jest obowiązkiem danej wspólnoty. I to jest zadanie statutowe, a więc to najbardziej bliskie, wręcz stanowiące sedno, jeden z członów działalności Kościoła, a nie działalność gospodarcza.
W dokumencie na temat zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi jest i ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed lokowaniem kościelnych funduszy, na przykład w niektóre instrumenty finansowe.
Co może stać się z funduszami, to doskonale wiemy, zwłaszcza w tych tygodniach, kiedy jeden z parabanków upadł był i ludzie stracili oszczędności całego życia niejednokrotnie. I dlatego takie ryzykowne przedsięwzięcia, które niby dają wielkie, bardzo profity, no, okazują się przedsięwzięciami, które zupełnie nie wypalają i można wiele stracić. Zatem taka stara, prosta zasada mówi, lepiej jeść małą łyżką. Jak ktoś chce jeść dużą łyżką, to się może udławić. I to jest wykładnia taka prawna tej prostej bardzo zasady, że nie, tam gdzie jest wysoki stopień ryzyka, tam nie należy inwestować, bo to są pieniądze całej wspólnoty, to są dobra całej wspólnoty.
Czy ta instrukcja jest rewolucyjna dla Kościoła w Polsce, czy raczej ma charakter porządkujący i ma wspomagać pewną przejrzystość tych kościelnych dóbr?
Instrukcja jest ewolucją. Ewoluowaniem ku normalności, ku nie tylko wiedzy, którą każdy zarządzający dobrami musi mieć, ale tak samo ewoluowaniem ku zdrowym, dobrym zasadom związanym właśnie z biznesem. Cóż to dużo powiedzieć? W każdym razie z działalnością gospodarczą. Też w przeszłości i to niedalekiej zupełnie mieliśmy różne przypadki i wypadki w Kościele, które doskonale nas uczą. Co można robić, nawet należy, a czego się należy wystrzegać. Bo później cierpi nie tylko dana parafia czy dane przedsiębiorstwo, ale cierpi cała diecezja. Stąd właśnie wyciągnięcie wniosków z tego, co się zdarzyło tu i tam, jest istotne i ma to oddźwięk w instrukcji.
Jak wyglądała będzie kwestia obowiązywania tejże instrukcji? No bo nie jest to prawo partykularne, prawo, które ma obowiązywać w Kościele w Polsce. Jak zatem z jej zastosowaniem?
Musimy pamiętać, że odpowiedzialnym za wszelkie kwestie administracyjne w diecezji jest biskup diecezjalny. Oczywiście nie on sam osobiście wszystko kontroluje, robi, pisze sprawozdanie i tak dalej. To jest oczywiste. Ale jednak to on odpowiada przed Stolicą Apostolską za między innymi administrowanie dobrami materialnymi. Zatem autorem tego podręcznika są właśnie głównie biskupi i ich współpracownicy najbliżsi. I jak każda instrukcja, nie tyle obowiązuje w całym kraju, co jest zalecona, bo to właśnie biskup diecezjalny decyduje koniec końców, jakie zasady przyjąć w diecezji. Niektóre decyzje on właśnie jest władny podjąć. Zatem to jest wskazówka, to jest zalecenie, to jest instrukcja, swego rodzaju wzorzec, który jest zalecony do przejęcia, co nie oznacza, że on musi być przyjęty bezwzględnie. Ale na pewno warto z dobrych wzorców czerpać.
Z rzecznikiem Episkopatu, księdzem Józefem Klochem, rozmawiał Rafał Łączny. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.